Cześć, dzień dobry. Z tej strony Jojurga, podcast Bezpiecznik i kolejny odcinek poświęcony następnemu zmysłowi, czyli zmysłowi węchu, inaczej olfakcji. Lubię to słowo. Porozmawiamy o tym, czym jest design zapachowy, tak ładnie zwany olfactory design, oraz czym jest aroma marketing. To brzmi trochę gorzej, ale odniesiemy się też do utraty węchu i smaku spowodowanej COVID-19. Odniesiemy się oczywiście do aromaterapii, do feromonów. Zastanowimy się też nad tym, co projektanci robią wokół zapachu i czym w ogóle zapach jest, ponieważ to nie jest tajemnicą, już wspominałam, że zapach jest jednym z moich ulubionych zmysłów. I to jest zmysł, który naprawdę potrafi przenosić nas w czasie. Tradycyjnie zacytuję już Palasmę. Myślę, że albo go pokochacie, albo znienawidzicie, ale bardzo bym chciała, żebyście zajrzeli do tego, co pisze. On może nie zawsze jest wybitnym architektem, ale na pewno jest wybitnym teoretykiem. Konkretny zapach powoduje, że nieświadomie wchodzimy w przestrzeń całkowicie już zapomnianą przez pamięć siatkówkową. Nozdrza budzą zapomniany obraz i zaczynamy marzyć. Z mojego punktu widzenia nie ma lepszego teleportera, w sensie jeszcze żeśmy go nie stworzyli, bardzo liczę na to, że powstanie, ale jeszcze go nie stworzyliśmy, niż zmysł zapachu i na pewno macie takie skojarzenia, że wchodzicie do kogoś do domu i tam pachnie na przykład szarlotką w taki sposób, jak pachniało w domu waszej babci, jak mieliście kilka lat. Albo wchodzicie do windy, z której ktoś właśnie wyszedł i został zapach po kimś, kogo bardzo dawno nie widzieliście i nie słyszeliście. Zapach cudownie przenosi nas w czasie. Oczywiście może to robić bardzo pozytywnie i bardzo negatywnie, bo są badania mówiące o tym, jak konkretne odoranty, czyli zapachy, wywołują stres u osób z PTSD albo pogłębiają depresję, więc to działa w obie strony. Ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o nasz system nerwowy, to jeden z najmocniejszych bodźców, jaki możemy komuś albo sobie, chciałam powiedzieć zapodać, ale to chyba nie jest najlepsze słowo, w jaki sposób możemy doświadczyć to, co zapach potrafi nam przynieść i jakie ukryte zakamarki naszego umysłu obudzić. No do tej pory powoduje, że bardzo wielu naukowców się głowi, co my dalej możemy z tym zrobić. Bodźce węchowe przekazywane są do mózgu drogą bezpośrednią, czyli o wiele szybszą niż bodźce dotykowe czy wzrokowe. I jak sobie wyobrazicie odległość od nozdrzy, chociaż nie tylko nozdrzami odczuwamy zapach, do mózgu to rzeczywiście jest ona niezwykle krótka. Jest to najstarszy ze zmysłów, zdaniem fizjologów liczy sobie miliony lat i wyewoluował jeszcze zanim nasi przodkowie stali się ssakami. Niemal u wszystkich kręgowców węch decyduje o przetrwaniu. Pozwala znaleźć pokarm, wykryć wroga, odszukać partnera i zorientować się w przestrzeni. Opowiada nam o świecie więcej, niż mogłoby się pozornie wydawać. Służy jako ostrzeżenie przed zagrożeniami, wiąże się z odczuwaniem przyjemności, a nawet, a może przede wszystkim wpływa na nasze życie seksualne. I to jest takie badanie Tindera, które bardzo często przywołuję i którym wspominałam w pierwszym odcinku. Jedną z pierwszych książek, które mi się bardzo przydały w pracy nad doktoratem, była bardzo krótka książka Matthew Cobba, Smell, A Very Short Introduction, wydane przez Oxford. Super rzeczowe i szczegółowe wprowadzenie do tematu węchu. I jeżeli miałabym dla Was wybrać jedną książkę o tym zmyśle, to na pewno byłaby to dokładnie ta książka. Dlatego, bo ona, mimo tego, że jest napisana przez neurobiologa, jest absolutnie rzeczowa i taka, to jest to, co zawsze dobrze robił Leszek Kołakowski, pisząc o filozofii, w bardzo prosty sposób czasami mówi o dość skomplikowanych zagadnieniach. Książką, która zmienia podejście do węchu, no bo na przykład węch przez Platona był uznany za najbardziej zwierzęcy węch i w ogóle prawie że niegodny człowieka i wypowiadał się o nim niespecjalnie subiektywnie, mówił, że on powoduje nasze zezwierzęcenie, tak pan Barwich napisał taką książkę Smellosophy, What the Nose Tells the Mind. Książka ta jest przeprowadzona na podstawie wywiadów z ekspertami bardzo różnych dziedzin, bo mamy i neuronaukę, i psychologię, i chemię, i perfumerię, tak aby z bardzo różnych stron objąć zagadnienie relacji węchu i mózgu, bo my już wiemy, że receptory węchowe występują w całym naszym ciele. Występują na przykład w jelitach, więc to nie jest tylko tak, że poranna kawa pobudza nas na poziomie psychologicznym, ale zapach kawy też pobudza pracę naszych jelit dzięki receptorom, które mamy w brzuchu. Jeżeli chodzi o moment powstania nowego życia i zapłodnienie, to wiemy, że plemniki podążają w stronę jaja właśnie dzięki receptorom zapachowym. I to są takie zagadnienia, które Barwich podkreśla i wyróżnia i też rozszerza nasze pojmowanie węchu. Czyli zauważę, że to nie jest tylko tak, że węch służy do przenoszenia wrzasia, za co go uwielbiamy, ale też powoduje, że jako istoty biologiczne funkcjonujemy dokładnie w taki sposób. I to jest gigantyczne odkrycie. Jest na ten temat kilka świetnych TEDów mówiących o tym, gdzie i jak nasze ciało działa właśnie dzięki receptorom zapachowym i odorantom. Więc od tej strony bardzo serdecznie Wam tą książkę polecam. I kolejną dość ciekawą pozycją jest Nosedive, A Field Guide to the Words of Smell. To jest książka o jedzeniu i gotowaniu napisana przez Harolda McGee i przedstawia obszerną wiedzę dotyczącą eksploracji świata zapachu pod kątem materii i molekuł i cząsteczek, jakie dychamy i jakie rodzaje postrzeżeń te molekuły budzą w naszym mózgu. Jest to bardzo ciekawa pozycja nie tylko dla tych, którzy kochają gotować, dlatego bo McGee przechodzi przez zapachy całej naszej planety. I powietrza, i oceanów, i lasów, i łąk, i miast, aż do zapachu kadzideł, perfum, wina czy jedzenia. Czyli bardzo szerokie spektrum, też zaczynając od tego, że związki, z których są stworzone zapachy, istniały w kosmosie, zanim powstała nasza planeta. Więc to jest bardzo długa historia tego, że to, w jaki sposób my odbieramy zapach, jest gdzieś na końcu procesu tego w ogóle, skąd zapach się wziął, bo istnieje prawdopodobnie od początku wszechświata. To trochę jest w tej konwencji, o której Wam mówiłam w intro, że jeżeli zdamy sobie sprawę, że my odbieramy wszechświat tylko za pomocą wycinków bodźców, jakie jest w stanie odbierać nas mózg, a tam jest znacznie więcej, to trochę jak z webem i deep webem, że tam jest drugi internet pod internetem, to tak samo jest zapachem, którego historia jest gigantycznie długa i dokładnie z tych samych cząsteczek składają się bardzo różne zapachy. Te, które lubimy, te, których nie lubimy i te, które nas w dużym stopniu określają. I o tym też jest następna książka, Smells, A Cultural History of Odorants in Early Modern Time. Historyczna książka o historii zapachu od XVII wieku, a musimy sobie zdać sprawę z tego, że my nigdy nie żyliśmy w czasach tak dobrze pachnących jak obecne. Kiedyś ludzie nie mieli problemu z zapachem ekstramentów. Mówi się o tym, że miasta pachniały kanalizacją i moczem, no bo rynsztoki szły obok chodników i wszystkie ekstrementy były wylewane nawet nie na chodnik, bo nie zawsze były chodniki. No ale rzeczywiście miasta wystarczy odwołać do słynnej książki Pachnidło, która też bardzo obrazowo pokazywała to, jak ten główny bohater odczuwał zapachy i bardzo często to nie były te zapachy, które teraz byśmy uznali za dobre czy za przyjemne. I w tej książce jest bardzo pięknie opisane właśnie to, jak na przestrzeni wieków nasze otoczenie pachniało. To zostało bardzo ciekawie wykorzystane w jednym z muzeów w Holandii, Muzeum Sztuki Matricius. Mam nadzieję, że nie mylę nazwy, niderlandzki nie jest moją mocną stroną. Do tej pory pamiętam słowo smarklik i jedno przekleństwo i to tyle. Ale w tym Muzeum Sztuki rozszerzono doświadczenia sensoryczne związane z obcowaniem z obrazami, a mianowicie do kolekcji malarstwa flamandzkiego dodano odtworzone zapachy tego, co te obrazy przedstawiają. Więc możemy zobaczyć obraz i poczuć zapach suszącej się na zewnątrz czystej bielizny, pól z kwiatami, ambry, miry, ale także śmierdzących holenderskich kanałów. To doświadczenie na tyle spodobało się odbiorcom, że zostało uznane za przełomowe w odbiorze sztuki. Ja o tym bardzo często mówię, bo ta koncepcja tego, że możemy odbierać przestrzeń więcej niż jednym zmysłem, opowiadałam przez rok o tym, że możemy dotykać, macać dzieła sztuki, jeżeli są to wypukłe reliefy i wtedy zupełnie inaczej doświadczać obcowania ze sztuką, to też ten moment, kiedy możemy nie tylko oglądać czy dotykać, ale też wąchać to, co te dzieła sztuki przedstawiają, myślę, że to wnosi kompletnie nową jakość do naszego postrzegania. No i ponieważ wnosi to nową jakość, no to już dawno temu odkryto, że zapach może powodować, że nasze decyzje zakupowe będą zupełnie inne, bo nie tylko chcemy chodzić do galerii i doświadczać obcowania z dziełami, które pachną. Zresztą chyba 2 lata temu Unia Europejska przekazała, z tego co pamiętam, 4 miliony euro na stworzenie Europejskiego Muzeum Zapachów i to może być super ciekawa inicjatywa, bardzo, bardzo czekam. Tak, wiemy o tym, że jeżeli marka wykorzystuje w swojej komunikacji więcej niż jeden zmysł, to zainteresowanie nią wzrasta o 30%, a jeżeli wykorzystuje więcej niż 3, to nasze zintegrowanie z marką wzrasta o 70%. To są badania Kamila Stadnika i jego praca właściwie jego artykuł dotyczący skuteczności aroma marketingu. Super, to jest ciekawe pod tym kątem, że rzeczywiście jakbyście świadomie się przeszli, czy po centrach handlowych, ja uważam, że to jest tortura, ale bardzo ciekawe doświadczenie badawcze, czy w ogóle po różnych butikach i sklepach, to sklepy mają swoje zapachy, tak jak nowy samochód ma swój zapach, który też się projektuje. Tak są marki, na przykład polska marka biżuterii Orska ma od lat zaprojektowany bardzo piękny zapach stworzony przez Martę Siemba, pierwszą polską sensylierkę, cudowną artystkę, twórczynię, która zajmuje się od wielu lat zmysłem zapachu. Bardzo Wam polecam śledzenie tego, co Marta robi. Jest ogromną propagatorką wiedzy na temat zmysłu zapachu i bardzo szeroko się tym społecznie dzieli. I korzystanie takich zabiegów potrafi być bardzo piękne, bo wówczas to doświadczenie bycia w czyimś twórczym procesie, w miejscu, które jest dedykowane danej koncepcji, działa bardzo zwięźle, tak jak są konkretne sieci hotelów, które mają określony zapach. Ja jak dziś pamiętam, jak rozmawiałam z Wojtkiem Mozoleskim, który jest fryzjerem, o jego wspomnieniach zapachowych pisałam artykuł na ten temat i on powiedział, że pamięta, jak był w Nowym Jorku i w hotelu, w którym był bardzo konkretny zapach i on potem tego zapachu w życiu w różnych momentach szukał. I to też była podstawa potem do jego nowego konceptu biznesowego. Więc te zapachy za nami idą i te zapachy skojarzące się z miejscami czy brandami też nas do tych brandów przywiązują. Fajnie, jeżeli to są pozytywne skojarzenia, fajnie, jeżeli te zapachy wykorzystywane do tworzenia, znaczy te półprodukty wykorzystywane do tworzenia tych zapachów są naturalne, fajnie, jeżeli to jest szczere, otwarte i zatrudnia się do tego też artystów. Pod tym kątem naprawdę jestem zawsze zachwycona, sprawdzam, kto te zapachy tworzy, śledzę tych twórców, tych perfumiarzy, te nosy, bo dla mnie samej w ogóle wybieranie zapachu na ogół robię to raz w roku, jest takim w ogóle doświadczeniem, mam swoje ulubione perfumiarnie, potrafię tam spędzić godzinę czy dwie. Uwielbiam słyszeć historie o perfumach, kto za tym tworzy, jaki jest koncept, jakie są składniki. Mam dużo większy problem z markami, w których te zapachy są chemiczne i są stworzone po to, żeby sprzedać produkt niskiej jakości za wyższą cenę. I tego dzieje się na rynku bardzo dużo, przede wszystkim niestety w spożywce. I na to Was wyczulam, żebyście zwrócili na to uwagę, czy na przykład zapach chleba czy kawy, który gdzieś za Wami idzie, rzeczywiście jest tym zapachem chleba, który chcielibyście jeść. Bo to są takie praktyki, które są wykorzystywane do tego, żeby wzbudzić nas w głód i na przykład, żebyśmy w tej galerii handlowej kupili sobie jednak tą pachnącą bułeczkę, ale warto zawsze zwrócić uwagę na to, skąd się to bierze i czy to jest w nas, czyli to odczucie potrzeba wyszło z nas, czy ono zostało czymś wywołane. Ja pamiętam, jak jeszcze w liceum plastycznym lata temu byłam na profilu reklama wizualna i mieliśmy zajęcia z taką panią profesor, która nam opowiadała o psychologii reklamy. Ja chyba gdzieś o tym już wspominałam. Ja pamiętam, że ja miałam bunt bardzo długo, żeby w ogóle wchodzić do spożywczaka. W sensie, jak ona nam opowiedziała, jak są zaprojektowane opakowania, na jakiej półce co stoi i w jakim kolorze, to ja miałam wrażenie, że ktoś systemowo pierze mi mózg. Znaczy nie pani wykładowczyni, tylko że mózg nam pierze system. I rzeczywiście badając i obserwując to, co się dzieje na przykład w przypadku aroma marketingu, no bo to jest jeden z bardzo wielu narzędzi marketingów, czasami mam poczucie, że to jest jednak jeden krok za daleko i że powinny ku temu być regulacje, które gdzieś powoli się dzieją, więc mam nadzieję, że jednak trochę tak jak przy dźwięku zachęcam Was do doświadczenia ciszy, tak w momencie obcowania z zapachami będziecie chcieli też czasami pobyć bez zapachu. Oczywiście wszystko ma swój zapach, ale to doświadczenie właśnie nie perfumowania się, nie używania wszystkich środków higieny osobistej, próby znalezienia swojego własnego zapachu, tego prawdziwego, naturalnego, czy poczucie zapachu swojego domu, drewnianej podłogi, kominka, a nie tylko na przykład środków czystości czy odświeżaczy powietrza, może być znowu bardzo takim głębokim doświadczeniem, też z miejsca detoksu dopaminowego, czyli tego miejsca, gdzie odcinamy duże spektrum bodźców, trochę po to, żeby wrócić do ustawień fabrycznych, żeby wyczyścić system i pozwolić sobie sprawdzić, z czym teraz jest mi po drodze, jakie bodźce mi służą, a jakie wcale nie do końca. Więc z tej strony bardzo Was do tego powrotu do naturalnych zapachów i ograniczonych bodźców zapachowych zachęcam. I jest taki bardzo fajny TED Omara Polaka, nazywa się The Essence Project i on właśnie też tam opowiada historię, jak szukał na przykład swojego zapachu. A fajnie się to ogląda, on w ogóle taki bardzo bezpośredni sposób opowiada o zapachach naszych własnych i o tym, co postanowił z nim zrobić, no bo zrobił multisensoryczne urządzenie dla osób cierpiących na anosomnię, czyli tych, które nie czują zapachów, które poprzez bodźce dźwiękowe i wizualne pomaga zrozumieć, jak pachnie dany przedmiot, którego nie jesteśmy w stanie powąchać. Tych TEDów o zapachu jest ogólnie bardzo dużo, bo rzeczywiście jest to zmysł bardzo szeroko badany na bardzo różnych polach. Tak jak opowiadałam Wam w intro o Ani Liu, która próbuje stworzyć narzędzie do wysyłania zapachu na odległość, czyli do Smelfy, tak na przykład Hollandaise Salts, perfumiarka, mówi nam o silnym połączeniu zmysłu węchu z ludzką pamięcią i przywoływaniu emocji, czasami bardzo silnych. Ona właśnie mówi, też odwołuje się do tych doświadczeń traumatycznych, ale też mówi o branży chemicznej i zadaje to pytanie, od czego ja zaczęłam, czyli w jakim stopniu powinniśmy wykorzystywać zapach na przykład w marketingu. I drugą osobą poruszającą to zagadnienie jest Rachel Health. To ona mówi o PTSD i o wywoływaniu skrajnych emocji. Ja Wam oczywiście z radością te TEDy podlinkuję. Jeżeli mówimy o projektach poświęconych zapachowi, to zanim przejdę do bardzo konkretnych przykładów, chciałabym Was jeszcze odesłać do Future of Smell. Jest to agencja, firma konsultingowa stworzona przez Olivier Jesley. Mam nadzieję, że dobrze mówię. Wymawiam nazwisko, nigdy nie byłam w tym mocna. To jest absolwentka Parsons School of Design i ona postanowiła pracować nad zapachami, ale pod kątem tego też, jak będzie pachnieć przyszłość, czyli bada trendy związane z zapachami, szuka niestandardowych zapachów, bodźców sensorycznych, które mają nam pomagać i lepiej funkcjonować, czyli odpowiadać za well-being, jak i usprawniać nasze myślenie, koncentrację, jak również na przykład opowiadać historię. Więc łączy ze sobą design, zapach i technologię i robi to naprawdę super ciekawie. Ona też napisała bardzo ciekawy artykuł The Future of Smell in Metaverse and Why It's Meta. Też się do tego odwoływałam w intro. To jest ta koncepcja tego, że na ten moment Metaverse jest nadal, czy każdy inny uniwers jest dwuwymiarowy, a my do zdrowia psychicznego bardzo potrzebujemy doświadczeń wielozmysłowych i myślę, że ta koncepcja, o której ona mówi i ta koncepcja właśnie, nad którą Ani Liu pracuje, czyli ta możliwość cyfryzacji dźwięku i doświadczania go w świecie wirtualnym, będzie podstawą tego, żebyśmy mogli w tym metaversie rzeczywiście działać dalej niż tylko bawić się w nim w jakąś kolejną wersję Warcrafta czy innej gry, na której się nie znam, bo to też nie jest tajemnicą, że ja nie znam się na grach komputerowych, ale ona w bardzo fajny sposób zaznacza, że żebyśmy mogli tam tworzyć duże rozwiązania, budować zespoły i przenieść tą obiecaną część z życia, to, że to wymaga jeszcze bardzo szerokich prac nad tym, żeby te doświadczenia były zdecydowanie szersze, bardziej holistyczne. Bardzo piękne studio projektowe z Berlina, znaczy mieszczące się w Berlinie, jest to japońsko-austriacki team Shizuko Yoshikuri i Manuel Kuschnik. Para, która pracuje ze zmysłem zapachu, tworzy zapachy dla brandu, tak zwaną tożsamość zapachową dla firm i produktów, ale tworzy też bardzo piękne obiekty do pracy z zapachem, do wykorzystywania go w przestrzeni. Te trzy unikalne kompozycje Pure Rain i Moon można nabyć w postaci bardzo różnych obiektów, bo to mogą być i mgiełki, i kadzidła, i esencje. Oni też tworzą zupełnie nowe spojrzenie na te elementy, które mają ten zapach dyfuzować, używają do tego korka. Niezwykle minimalistyczny obiekt. Tych obiektów oczywiście oczywiście do zapachów i firm, które pracują z zapachami, z olejkami eterycznymi jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o Aero Studio i projekt Hakudo, to mnie po prostu absolutnie powaliła estetyka i to, jak to jest dopracowane. Ale to znowu jest z tego miejsca, że ja kocham japońską estetykę zen, gdzie ten zapach jest ważniejszy niż obiekt. Nie wszędzie tak jest, ale też rozumiem, że mamy bardzo różne estetyki i na przykład chodząc po domach perfumiarskich w Iranie, ta koncepcja złota, bogatych, kryształowych flakonów i zupełnie innego obcowania z kadzidłami też potrafi być bardzo piękna, więc dla każdego z nas coś miłego. Tu akurat Wam podrzucam taką koncepcję, która dla mnie wizualnie była bardzo pięknym odkryciem. Też jest coś bardzo dobrego w momencie, kiedy łączymy zapachy z otoczeniem, też pod kątem aromaterapii. To jest super fajne dla naszego systemu nerwowego. Tu tylko odwołuję, żeby olejki były absolutnie czyste i z certyfikowanych upraw, bo to jest coś, co wchłaniamy w głąb siebie, bo się tym inhalujemy, więc dobrze by było, żeby tam nie było pół tablicy Mendelejewa, zresztą, którą Mendelejew podobno wymyślił, przyszła do niego w nocy, więc znowu sen jest ważny. No bo ta aromaterapia potrafi bardzo nas wspomagać we śnie i w obniżaniu stresu. Też jest cała koncepcja świec i kadzideł. Świece mają ten element dodany, że mamy od razu bardzo przyjemne, ciepłe światło, które nasz system nerwowy naprawdę super lubi. I kadzidła, które dla odmiany są suche i tworzą dym, ale potrafią też nas bardzo pięknie zapachami otulać. Więc zadbajcie o to, bardzo Was do tego zachęcam, nie musicie, ale polecam, żeby w tych Waszych domach pięknie pachniało, bo to też podnosi i zmienia naszą jakość życia i potrafi bardzo głęboko oddziaływać na nasz system nerwowy, bo tak naprawdę z aromaterapii korzystali już Egipcjanie i od tamtego czasu jest szeroko chwalona i w medycynie naturalnej, i w tej chwili już konwencjonalnej. Czyli tak realnie to jest jakieś 6 tysięcy lat praktyki, więc to jest coś, co jest udowodnione naukowo. I chyba tyle dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o zmyśle węchu. Mam nadzieję, że Was to zachęci do tego, żeby szukać swoich zapachów. Zachęci Was do podróży nosem po swoich miastach. Tu też można zamknąć oczy i pójść z kimś na spacer, tak jak mówiłam w odcinku o wzroku. Szukajcie swoich perfum, zmieniajcie je, ale zobaczcie też i sprawdzajcie, jak pachniecie bez perfum i jak pachną Wasze domy, zanim je okadzicie. Wąchajcie jedzenie, ale wąchajcie też materiały. Ja bardzo lubię tu dzieci, że dzieci albo chcą wkładać wszystko do paszczy, albo wszystko chcą wąchać. To jest super naturalne, bo wąchając rzeczy znajdujemy ich drugie, trzecie i czwarte dno. Ja nie jestem fanem materiałów, które coś udają i wszyscy wiedzą, że nienawidzę podłóg z paneli i z winylu. Ale nawet spróbujcie kiedyś, wybierając nową podłogę do jakiegoś domu, zobaczyć, jak pachnie podłoga drewniana, nawet deska trójwarstwowa, a jak pachnie winyl. A już zupełnie inną kwestią jest, jak jest w dotyku, no bo to jest w ogóle osobna historia. Ale wąchajcie to, co Was otacza, dlatego, bo my o tym bardzo często w świecie wyprutym i bardzo takim zdezynfekowanym, w świecie zdezynfekowanym bardzo często odcinamy się od zapachów, które nas otaczają, a zapach ziemi, zapach kwiatów, zapach lasu. To jest to, czym jest terapia lasem. Zresztą w książce o kąpielach leśnych jest przepis na taki idealny olejek do aromaterapii. Polecam. To można zrobić samemu. I wszystkie te składniki są dostępne w Nacie Wiem, bo na jego podstawie robiłam badania 5 lat temu w Habitacie Lunares. Więc szukajcie. Szukajcie swoich sposobów na zapach. Wąchajcie się nawzajem, jakkolwiek zabawnie to brzmi. I bawcie się tym zmysłem, bo on naprawdę nam bardzo dużo mówi o przestrzeni. I jeżeli macie problemy z oddychaniem, to idźcie do laryngologa, bo ja coraz częściej spotykam i słyszę ludzi, którzy mówią przez nos. Mamy jakoś tak kulturowo, że nie bardzo lubimy się badać, a świadome, głębokie oddychanie to jest też lepsza koncentracja, natlenienie krwi, jesteśmy zdrowsi, więc oczywiście osobną działką przy węchu jest w ogóle oddychanie i ćwiczenia oddechowe. Podrzucę Wam kilka fajnych w ramach tego podcastu, żebyście mogli sobie poćwiczyć, bo to rzeczywiście zmienia naszą jakość też odbierania bodźców zapachowych, ale przyjrzyjcie się temu, jak oddychacie, jak czujecie zapachy i które z nich są dla Was fajne, a które niekoniecznie. Życzę Wam dobrej reszty dnia i do usłyszenia w następnym odcinku. Pozdrawiam ciepło, Jo Jurga.